Ponieważ nasz zbór jest zlokalizowany blisko ogródków działkowych i niektórzy też z Was mają swoje ogródki działkowe, pozwólcie, że pierwsza ilustracja będzie dotyczyć tego tematu. Otóż zwracasz się do prezesa ogródków działkowych, że chciałbyś czy chciałabyś skorzystać ze świetlicy, która jest świeżo wybudowana na ogródkach. I prezes mówi, jak najbardziej można skorzystać. I proszę się zwrócić w sprawie klucza do tej świetlicy do tej i tej pani. I się okazuje, że to jest ta kobieta, której bardzo nie lubisz. Inny obraz. Otóż w firmie ogłoszono konkurs na opracowanie i wdrożenie nowatorskiego projektu. Ale żeby wystartować w tym konkursie, okazuje się, że trzeba współpracować z człowiekiem, który od dłuższego czasu stoi ci na drodze do awansu. Co tu robić? A jeszcze inny obraz, kościelny taki. Otóż jesteś chrześcijaninem samodzielnie myślącym i działającym. Niepotrzebny ci żaden zbór, żaden tym bardziej pastor. Nie potrzebujesz nikogo takiego. Masz swoje plany. Czytasz Biblię jak najbardziej, w internecie buszujesz. I oto pojawiła się okazja, żeby wyjechać na pole misyjne do jakiegoś bardzo egzotycznego kraju. I ty postanawiasz, że pojedziesz. Zgłaszasz tam wniosek, a oni ci przysyłają, że abyś mógł wziąć udział w tym egzotycznym wyjeździe, to potrzebujesz przynależności do zboru i rekomendacji pastora. Co tu robić? Słowo Boże, którym dzisiaj się zajmiemy, to słowo z Ewangelii Jana z 5 rozdziału, 39 i 40 werset. Słowa Pana Jezusa. Zagłębiacie się w Pisma, gdyż wam się zdaje, że macie w nich życie wieczne. A tymczasem one składają wyraźne świadectwo o mnie. A jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Żydzi, jak wiemy z Biblii i z historii, to ten naród, który miał sporo do czynienia z Bogiem i w którym żyła myśl o tym, żeby zapewnić sobie życie wieczne. To bardzo słuszna myśl, zwłaszcza, że jak ktoś znał Boga i czytał pisma Starego Przymierza, to wiedział, że generalnie wszyscy ludzie są zgubieni z powodu grzechu i potrzebują zbawienia, potrzebują ratunku, potrzebują Zbawiciela. Grzech tak zainfekował ludzkie serca, ludzkie życie, że wszystko było tragiczne. Bóg pokazał, jak głęboki jest to problem przez potop. Zatopił pewnego dnia cały ten bezbożny świat i wydawało się, że teraz już będzie wszystko dobrze. I się okazało bardzo szybko, że grzech wywołał znowu całą falę bezbożności. Potop nic nie dał. Dał to tak, jakby pijackiej rodzinie dać nowiutkie mieszkanie. Czyściutkie, piękniutkie, z kafelkami, rozumiecie, z wszystkimi bajerami w kuchni. Wystarczy rok, dwa i wszystko dalej tak samo. Bo grzech jest wielkim problemem. I Bóg objawiał, że chce przywrócić człowieka do życia. Żeby to zrobić, powołał Abrahama, z tego człowieka wywiódł nowy naród, naród izraelski, naród żydowski, utworzył ten naród, nadał temu narodowi prawa pod górą Synaj, no i dał im możliwość, że mogą przez wypełnianie prawa osiągnąć życie wieczne. W 3 Mojżeszowej 18:5 czytamy: przepisów moich i praw moich przestrzegajcie. Człowiek, który je wykonuje, żyje przez nie. Jam jest Pan. No wydawałoby się to takie proste. Już teraz jak mamy przepisy, jak mamy prawo, no to tylko stosować i żyć. Ale praktyka pokazała, że nie tylko, że zatopienie grzesznych ludzi nie daje możliwości, żeby wszystko zacząć naprawdę jak trzeba, ale również danie prawa, wydzielenie narodu wybranego spośród wszystkich innych narodów też okazało się niemożliwe, bo żaden człowiek nie był w stanie wykonać wszystkich przepisów, a Biblia mówi, że ktokolwiek by zachował cały zakon, a uchybił w jednym, to stanie się winnym wszystkiego. I poselstwo, które Bóg posyła przez proroków, wydawało się w sytuacji Izraela, Starego Przymierza, wręcz niewykonalne. Brzmiało to jak wyrok, gdy na przykład czytamy w Ezechiela 33 rozdziale, 18 werset. Jeżeli sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i popełni występek, umrze z powodu niego, a jeżeli bezbożny odwróci się od swojej bezbożności i będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość, dzięki nim będzie żył. Więc wydawałoby się, że to jest takie proste, że to jest taka błogosławiona prawda, że oto Bóg mówi, że można, odwracając się od grzechu, można żyć dzięki wypełnianiu prawa i sprawiedliwości, przepraszam za zlepek słów. To tak naprawdę, jak się wczytamy to, wsłuchamy, to wygląda jak wyrok, bo nikt, żaden człowiek nie był w stanie wykonać tych wszystkich przepisów. Dlatego też z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed Bogiem żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Jedyne to, co zakon, to co prawo wniosło, to to, że ludzie sobie uświadomili, że nie są w stanie wykonać wszystkich przepisów. Bo wszyscy zgrzeszyli, żadnemu człowiekowi nie udało się przeżyć na tej ziemi bezbłędnie, bez żadnego grzechu. Dlatego też, jak my już dzisiaj wiemy, Bóg posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który przyjął ludzką postać i On jeden, prawdziwy człowiek, jeden, jedyny pod słońcem, nie popełnił żadnego grzechu. Po to posłał Bóg właśnie swojego Syna, aby stworzyć ludziom możliwość, aby osiągnęli życie wieczne, bo sami by tego nie mogli zrobić. To taki wstęp, żebyśmy załapali razem grunt, na którym dzisiaj zastanowimy się nad jedną bardzo ważną kwestią. Gdy Pan Jezus zaczął swoją publiczną działalność, to w Izraelu nasiliły się pytania o życie wieczne. Już jak Jan zaczął wzywać ludzi do pokuty, to nastąpiło poruszenie w Izraelu. Jak wiecie, tłumy ludzi wychodziły, dawały się chrzcić. Wszystko to świadczyło, że w ludziach jest potrzeba życia wiecznego, że chcą mieć pewność, że będą zbawieni, że będą żyli wiecznie. W Ewangeliach spotykamy takie sytuacje, gdy ludzie przychodzili do Jezusa z tym pytaniem, z tą potrzebą, że co mają zrobić, żeby osiągnąć życie wieczne. Jest to w różnych miejscach w jakiś sposób wyrażane, a my mamy taką historię z Ewangelii Mateusza z 19 rozdziału, że oto ktoś przystąpił do niego i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? I Pan Jezus mu mówi: jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań, czyli tę prawdę, która była jasno objaśniana Izraelowi w okresie Starego Przymierza. Ten mówi: których? Jezus: no tych, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czyli ojca i matkę, miłuj bliźniego jak siebie samego. No tych wszystkich przykazań, wszystkich nie damy rady ich wymienić nawet w tym momencie. Mówi mu młodzieniec: tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Czegoż mi jeszcze nie dostaje? Rzekł mu Jezus: jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, rozdaj ubogim, będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. Czyli mówiąc inaczej, przyjdź do mnie. Przyjdź tutaj, chodź tu ze mną. Bo wiadomo, że on nie był w stanie wypełnić wszystkich tych przykazań. Problemem jak w tej historii jest, jak i w innych historiach, było to, że ludzie byli zainteresowani życiem wiecznym, chcieli otrzymać życie wieczne, ale nie bardzo chcieli osobistego kontaktu z Jezusem. Nie bardzo chcieli do Niego przyjść. Nie wiadomo, dlaczego ludzie obawiali się osobistego kontaktu z Jezusem. W Izraelu, historycznie rzecz biorąc, było to w miarę zrozumiałe, ponieważ już kiedyś pod górą Synaj, pamiętacie, była taka sytuacja, że gdy wszyscy lud zauważył grzmoty i błyskawice i głos trąby i górę dymiącą, czytamy w II Mojżeszowej 20 rozdziale, zląkł się lud i zadrżał i stanął z daleka i rzekli do Mojżesza: mów Ty z nami, a będziemy słuchali, a niech nie przemawia do nas Bóg, abyśmy nie pomarli. Było w świadomości ludzi to, że kontakt, osobisty kontakt z Bogiem jest groźny, jest niebezpieczny. Może się źle skończyć dla człowieka i lepiej by było, żeby jakiś pośrednik się pojawił, żeby, no niech Mojżesz załatwia sprawę, a my raczej unikajmy tego bezpośredniego kontaktu z Bogiem. Ludzie woleliby otrzymać instrukcje, co mają zrobić, co powinni robić, tak jak ten młodzieniec, który przyszedł do Jezusa, ale nie bardzo by chcieli osobistego kontaktu z Bogiem. I chyba stąd w Izraelu się wzięło takie duże zainteresowanie badaniem pism, proroków, Tory. Jak wiecie, było dużo różnych stronnic w Izraelu. Byli faryzeusze, saduceusze, uczeni w piśmie, ludzie, którzy badali pisma, ciągle badali pisma. Od dziecka każdy chłopiec w Izraelu był uczony na pamięć Tory, żeby ją znał. Były szkoły, wciąż nowe powstawały, żeby badać pisma. Ale te pisma zgodnie kierowały ludzi w stronę Mesjasza. We wszystkich pismach było o tym, że przyjdzie Mesjasz. I oto teraz przyszedł Mesjasz. Ta nasza historia dzieje się w czasie, kiedy właśnie Jezus chodził po ziemi. Oni badali pisma, badali i nie mogli w pewnym momencie nie zauważyć, bo Jezus już sam wyraźnie powiedział, że właśnie teraz się wypełniają te słowa proroctwa na waszych oczach, że oto przyszedł Mesjasz. Ale Żydzi, którzy tak badali te pisma, gdy mają Jezusa na wyciągnięcie ręki, czytamy, że nie chcą do Niego przyjść. Jezus natomiast wyraźnie im mówił, i to w wielu miejscach jest w Słowie Bożym, że aby mieć żywot wieczny, to musowo przyjść do Jezusa. Nie da się inaczej tego zrobić. Nie ma innej opcji. Na przykład rozmawiając z Samarytanką, Jezus powiedział tak: każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie, ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Trzeba przyjść do Jezusa, żeby tej wody się napić, która przyniesie życie wieczne, która wytryśnie ku żywotowi wiecznemu w życiu człowieka. W Ewangelii Jana w 7 rozdziale czytamy w 37 wersecie: a w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus, głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Jeśli ktoś jest zainteresowany życiem, to musi przyjść do mnie, mówi Jezus, inaczej nic z tego nie będzie. 6 rozdział Ewangelii Jana, 37 werset. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. 44 werset. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Napisano bowiem u proroków: i będą wszyscy pouczeni przez Boga. Każdy, kto słyszał od Ojca, jest pouczony. Co robi? Przychodzi do mnie, mówił Jezus. W nauczaniu Pana Jezusa nie było żadnych wątpliwości, że aby mieć żywot wieczny, trzeba się zwrócić osobiście do Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Zbawiciela, jedynego Zbawiciela świata. A jednak Żydzi nie chcieli przyjść do Jezusa. Badali Pisma, one wyraźnie wskazywały, że to właśnie do Niego trzeba przyjść. On się im przedstawił, to ja jestem, a oni nie chcieli do Niego przyjść. Dlaczego? Dlaczego? Jak myślicie? Dlaczego ludzie nie chcieli przyjść? No jest Zbawiciel. Całe wieki uczyli się, pisma wskazywały, że przyjdzie kiedyś Mesjasz, Zbawiciel. Przyszedł, objawił się, a oni nie chcą do Niego przyjść, żeby mieć życie. To jakiś, nie wiem, absurd. A ci Żydzi, oni mieli swoją inną koncepcję Mesjasza. A ci Żydzi już zdążyli wzgardzić tym Mesjaszem. Już mu przypięli łatkę, że ma związek z demonami. Już tam się wypowiedzieli jako eksperci żydowscy, badacze pisma, że to na pewno nie jest Mesjasz. Że to taki zwodziciel. On mocą Belzebuba wypędza demony i tak dalej. Oni już nabrali złej postawy w stosunku do tego Jezusa z Nazaretu, ponieważ on zabierał im tłumy. Ludzie przestali przychodzić do nich po radę, po rozwiązanie problemu, po wiedzę i zaczęli chodzić za Jezusem. No to oni byli bardzo z tego niezadowoleni. Oni mu zazdrościli. Oni go z zawiści wydali. Jak pamiętamy z Ewangelii, jest to wyraźnie napisane. I chociaż chcieli mieć żywot wieczny, dlatego badali te pisma, dlatego poświęcali się, robili sobie studium biblijne jedno po drugim w tygodniu. Jak najbardziej różne przekłady, nowy przekład dynamiczny rozważali na pewno też, ale do tego, żeby być zbawionym, nie wystarczały te studium, te grupki domowe. Trzeba było osobiście przyjść do Jezusa. Co tu robić? Chciałby się skorzystać z tej sali na działkach, ale trzeba iść po klucz do tej kobity. Bardziej pod chmurką zrobi imprezę, a nie pójdę do niej. Jak byśmy to zastosowali do nas? Że to jakoś się odnosi do nas, bracia i siostry? Ma to jakieś zastosowanie w twoim życiu, tam pod za filarem? Mamy dzisiaj czasy wielkiej mody na załatwianie spraw online, załatwianie zaocznie. Przecież nie? Kwitnie to bardzo. Urzędnikom się to bardzo podoba. Tak się zabarykadowali, kawkę sobie piją, drzwi zamknięte, niech ludzie sobie załatwiają. No, takie czasy. Lekarze. Tak. Bo jak pani jest chora, to nie może pani przyjść do mnie. No oczywiście, przecież nie. Zleceniodawca i zleceniobiorca. Proszę maila wysłać. Proszę, tak. Proszę opisać. Proszę przedstawić wymiary i tak dalej. Proszę. No takie czasy. Człowiek tak faktycznie też poniekąd się cieszy z tego, że nie musi tam iść, świecić oczami, dukać, o co mu chodzi, mierzyć się z niechęcią tego urzędnika i tak dalej, że może sobie, popijając kawkę w domu, odpalić internet i wysłać o co mu chodzi. Człowiek też niekoniecznie chce się narażać na to, że stanie przed jakimś człowiekiem i wykaże się swoją niewiedzą, słabością jakąś, jakimś brakiem umiejętności. No, wolałby, żeby czegoś takiego uniknąć. Wolałby dostać instrukcję, co i jak ma zrobić, najlepiej filmik jakiś na YouTubie, jak to należy wykonać i nie potrzebuje tam nikogo pytać, do nikogo przychodzić. A jednak jest wielka potrzeba w nas i to w ogóle w życiu, jak Życie nas uczy, że należy przełamywać w sobie tę właśnie niechęć do wystawienia się, do osobistego kontaktu z kimś. Że trzeba czasem w życiu zwrócić się z prośbą o pomoc konkretnie, podejść do człowieka i poprosić. Że trzeba się uniżyć czasem przed kimś, przyznać do błędu, porozmawiać po ludzku. No tak w życiu bardzo często bywa. Że trzeba przeprosić kogoś, poprosić o wsparcie, nie być takim dumnym, nie być takim nieugiętym, że ja sobie radę dam. Nie potrzebuję niczyjej pomocy, nikt nie będę się prosił, nikogo ja pocierpię raczej, stracę, nie będę miał tego, zrezygnuję, ale nie pójdę do niego, żeby go poprosić, a tym bardziej przeprosić, jak miałem z nim coś na pieńku. W ludziach jest coś takiego, że nie chcą tego osobistego kontaktu, w wyniku którego mogłoby się okazać, że oni gdzieś stoją niżej, że są w potrzebie, że muszą skorzystać z czyjejś pomocy. No i tak w życiu czasem jest, że ktoś uparty, taki hardy, taki dumny, taki nikogo nie będzie prosił, przeżyje jakoś to życie. No pewnie, że przeżyje. Bez tego i tamtego przeżyje. Jak nie potrafi z prądem zrobić, co tam trzeba, to bez prądu będzie żył. Jak nie potrzebuje, nie potrafi, to po wodę będzie chodził gdzieś do kogoś innego, jak sam nie potrafi podłączyć. No różne rzeczy. Można żyć, można tak, nie? Tu w tym świecie można żyć. Można się bardzo ograniczyć i żyć. Ale jeśli chodzi o życie wieczne, to co? Jeśli chodzi o życie wieczne, to wiemy, że w żaden sposób nie można żyć wiecznie, jeśli się nie zwrócisz w tej sprawie do Boga. W czyim posiadaniu jest dar życia wiecznego? Ewangelia Łukasza mówi: wszystko jest mi przekazane przez Ojca mojego i nikt nie wie, kto to Syn, jak tylko Ojciec, a kto Ojciec, jak tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Wszystko jest przekazane Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu. Tak mówi Pismo. Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, Jana 5,26, tak dał i Synowi, aby miał żywot sam w sobie. Przychodzi do nas na ziemię Syn Boży i ma żywot wieczny sam w sobie. Bo otrzymał to od Ojca, bo przyniósł to z nieba. On jeden tu na tej ziemi ma żywot sam w sobie. 40 werset 6 rozdziału Jana. To jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny. Dalej czytamy w innych miejscach. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna, nie ma żywota. Pismo bardzo wyraźnie składa świadectwo, że tylko w Nim, tylko w Jezusie. Nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. No to teraz tak, jest pytanie. Chcemy życia wiecznego, czy nie? A chcemy, wszyscy chcemy. Tam na balkonie też wszyscy chcemy. Chcemy życia wiecznego. Ale jest coś w nas, żeby chcąc tego życia wiecznego, jakoś uniknąć osobistego kontaktu ze Zbawicielem, z Jezusem Chrystusem. Nie wiem, czyście kiedyś o tym myśleli, ale mi ten tekst, który dzisiaj rozważamy, no bardzo dotknął i dał mi do myślenia, że coś jest w człowieku takiego, co widać w postawach, w zachowaniu, w słowach, że ludzie jak najbardziej chcą życia wiecznego, ale bez osobistego kontaktu z Jezusem. Na przykład ludzie mówią, wystarczy, żeby być dobrym człowiekiem. Ja nikogo nie zabiłem, nikogo tam nie okradłem, nikomu krzywdy nie robię, ja staram się żyć i tak dalej. I myśli sobie, że będzie żyć wiecznie, dlatego że jest dobrym człowiekiem. Nie ma osobistego kontaktu z Jezusem. Nigdy nie przyszedł do Jezusa, nie przyszła do Jezusa, nie ukorzyła się, nie wyznała swoich grzechów, nie nawiązała więzi z Jezusem Chrystusem. Myśli sobie, będę mieć żywot wieczny, bo jestem dobrym człowiekiem. może sobie myśleć. Nie można mieć życia wiecznego, nie przychodząc do Jezusa. Ktoś inny mówi, ja jestem religijny, od dziada pradziada. My jesteśmy bardzo religijną rodziną i my mamy wstawiennictwo świętych. Jak ja mam problemy tam, coś zgubiłam, to wiadomo, do którego świętego. Jak ruszam w podróż, to wiadomo, że do świętego Krzysztofa. Jak ogień, żeby nam ochronić, to wiadomo, że jakiego tam świętego. Wiecie, znacie tych wszystkich świętych, do którego się należy zwracać w razie czego? Aby tylko, zobaczcie, nie bezpośrednio do Jezusa, a nawet do Maryi jak najbardziej, bo ona jak gdyby jest pośredniczką. Co w ludziach jest? Zrobią wszystko, będą się modlić, cały kalendarz sobie zrobią. Po tygodniu do każdego świętego będą się w różnych sprawach modlić, aby tylko nie bezpośrednio do Jezusa. Różne religie powstały, stworzyli ludzie różne systemy osiągania zbawienia, aby tylko nie mieć osobistego kontaktu z Bogiem. No, w naszym gronie, w naszych środowiskach też jest tak trochę, że my właśnie studium biblijne, rozważanie Pisma Świętego, tego i tamtego. Są całe organizacje, które się zajmują badaniem pism. Badacze Pisma Świętego, ja już nie wiem, czy jeszcze żyją tacy, ale pamiętam w moim dzieciństwie to oni bardzo działali. Lekcje biblijne, studiowanie i tak dalej. Że to nas przenosi na wyższy poziom poznania. My dużo więcej wiemy niż oni w ogóle Biblii nie czytają. My czytamy Biblię. My ją rozważamy. No tak, ale Syn Boży mówi nam, że On chce, żebyśmy przyszli do Niego osobiście. Jemu nie chodzi o to, żebyś Biblię czytał. Bo Biblię czytają różni, profesorowie, doktorowie, ale żadnego pojęcia nie mają o osobistym życiu z Jezusem Chrystusem. I nie będą mieli życia wiecznego, jeśli nie przyjdą do Jezusa. Życie wieczne można otrzymać tylko poprzez osobisty kontakt z Jezusem. Po to Syn Boży stał się człowiekiem, po to przyszedł, żebyśmy mieli krótszą drogę. Przyszedł do nas, pomiędzy nas przyszedł, żył między nami, Emanuel, Bóg z nami. Po to, żebyśmy mogli, żebyś ty i ja w swoim własnym pokoju, na kolanach, byśmy mogli przyjść do Niego. A jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie, powiedział Jezus. Czy Jezus się mylił? Czy Jezus się myli dzisiaj? Nie, nie, nikt z nas tak nie pomyśli. Przecież Jezus nie może się mylić. No to jak to jest? Może nam się wydaje tylko, że myśmy przyszli do Jezusa przez to, że właśnie Biblię czytamy i na nabożeństwa chodzimy. Dlaczego ludzie woleliby uzyskać zbawienie bez osobistego kontaktu z Jezusem? Pomyślmy o sobie, pomyślmy o naszych czasach, o środowisku, w którym żyjemy. Może dlatego, że aby przyjść do Jezusa, to trzeba się przed Nim ukorzyć. To trzeba przestać nosić wysoko głowę, a ludzie są zbyt dumni, żeby to zrobić. Ludzie wiedzą swoje. Ludzie nie są gotowi, żeby się tak podporządkować i poddać. A jeśli ktoś przychodzi do Jezusa, to nie może przyjść z podniesioną głową, z twardym karkiem. Żeby przyjść do Jezusa, to już na dzień dobry trzeba się uniżyć, trzeba się pokłonić. Mamy obraz Jezusa w Piśmie Świętym, i te wszystkie sytuacje, gdy ktoś się zbliżał, gdy stawał przed Panem. Jan, apostoł, który w czasie, gdy Jezus chodził po ziemi, tam na jego piersi się przytulił w czasie wieczerzy, rozmawiał z nim, milczyli, ale gdy go w objawieniu świętego Jana czytamy, zobaczył, to padł jak nieżywy, z takim respektem. Może dlatego niektórzy nie chcą tak przyjść do Jezusa, bo jak się z Jezusem wejdzie w relację osobistą, face to face, w sensie duchowym, no to trzeba zrezygnować ze swoich praw, ze swojego życia, ze swoich wartości, ze swojego systemu wartości. Trzeba zrezygnować. Cały świat się nam przewróci w tym momencie, a my nie bardzo chcemy, no nie? Bo my wiemy swoje. My żeśmy sobie poukładali, wywalczyli, co trzeba, rozepchnęli się, na ile nam się tam udało w różnych sytuacjach i mamy swoje wartości. Natomiast Jezus mówi, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Miłe to jest dla starej natury, żeby się zapierać samego siebie. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. No jak to, mamusia? Mamusia na drugim miejscu? Albo córusia, synuś? Przecież to cały mój świat. No ja mam na drugi plan kogoś takiego bliskiego mi przełożyć? Jezus mówi jeszcze mocniej, jeśli ktoś przychodzi do mnie i nie ma w nienawiści ojca swego i matki i żony. Żony? Musi być jakaś pomyłka. I dzieci, i braci, i sióstr, a nawet życia swego nie może być uczniem moim. Myśl jest taka, żadna z tych wartości nie może przewyższyć, stanąć wyżej niż Jezus. Nie możemy kogoś bardziej miłować, czy czegoś bardziej miłować niż Jezusa. No takie są wymagania Jezusa, jak się do Niego przychodzi. I to może dlatego ludzie woleliby tylko zasady poznać, co i jak trzeba robić i to robić, ale z Jezusem tego kontaktu nie bardzo. No bo żeby przyjść do Jezusa, to potrzeba szeregu zmian w naszym życiu. Należy zachować respekt dla tegoż Jezusa. Trzeba z Nim wtedy rozmawiać. Dlaczego niektórzy ludzie nie chcą być ze sobą blisko? Bo trzeba rozmawiać. Bo jak to siedzisz w samochodzie przez 2 godziny i ani mru, to dziwnie, no nie? Jeśli ktoś przychodzi do kogoś, do domu, no to trzeba jakoś zagadać. No to może lepiej SMS wysłać, nie? I w ogóle jesteś na odległość. Ale jak już osobisty kontakt, no to trzeba coś bąknąć. W wypadku Jezusa trzeba by się modlić, rozmawiać z Nim. A jeśli mielibyśmy z Nim być cały czas, no to co? No to trzeba by było się modlić. Bez przestanku się módlcie, mówi Pismo. No tego, jak się jest z kimś takim jak Jezus, blisko, no to trzeba być posłuszny Jemu Słowu. Jeśli On mówi, idziemy w prawo, to jak pójść w lewo? Jeśli On mówi, zatrzymajmy się, no to jak iść dalej? Jeśli jestem blisko Jezusa, jeśli jestem z kimś takim jak Jezus, blisko, w osobistej relacji, to jeśli On gdzieś nie patrzy, to ja też nie patrzę. Jeśli On mówi, chodźmy tam, to idę tam. Jeśli On mówi, odwiedźmy kogoś, to odwiedzam kogoś. No to robię tak jak Jezus, naśladuję Jezusa. Dlatego dla wielu chrześcijan opcja zaoczna wydaje się bardziej atrakcyjna. Takie chrześcijaństwo bez osobistego kontaktu z Jezusem. Zyskać zbawienie, ale poprzez sakramenty na przykład niektórzy. Niektórzy mówią, poprzez udział w życiu Kościoła. No czy to nie jest wspaniale być razem z braćmi, siostrami, śpiewać, uwielbiać, no to w ogóle... No, to jest wspaniała droga zbawienia. Jesteście na tej drodze? No, aleluja, jesteśmy na tej drodze. No, bo to nie wymaga osobistego kontaktu z Jezusem. No, kto to wie, czy ja w tej chwili, jak tu siedzę, to ja mam taki... Ja mam z wami kontakt. Ja z Kościołem mam kontakt. Cieszę się Kościołem, społecznością się cieszę. Bryluję między braćmi i siostrami. Nikt tam nie wie, czy ja tam osobiście z tym Jezusem mam coś do czynienia. Opcja zdalna, opcja zaoczna wydaje się bardziej atrakcyjna. zrobię sobie szkolenie, do szkoły biblijnej jakiejś pójdę, kurs zaoczny jakiś zrobię. No przecież jest dużo różnych możliwości. Pojadę gdzieś na jakiś, zaliczę jakiś sezon wystąpień inspirujących mówców, oni mnie pouczą krok po kroku, co trzeba zrobić, jak to żyć po chrześcijańsku. Można to zrobić bez osobistego kontaktu z Jezusem? Oczywiście, że można. Robimy to przecież. Robimy. Ach, ja po prostu tak się zatopię w uwielbieniu. Mamy teraz tych worship liderów takich wspaniałych, że jak zaczną śpiewać, to aż się człowiekowi wszystko, motylki się pojawiają, nie, dreszczyki różne i tak. Jak oni pięknie śpiewają, jak oni poruszają. Oj, jak potrafią, no po prostu. A można to przeżywać bez osobistego kontaktu z Jezusem? Można, można, można tak muzykę przeżywać i tak się unosić, że hej. A jednak dzisiaj Pan Jezus mówi, jeśli chcesz mieć życie wieczne, to musisz przyjść do mnie. I ja dzisiaj za Panem Jezusem powtarzam, przyjdź do Jezusa, aby mieć życie. Zatroszcz się o osobisty kontakt z Jezusem. Dlaczego o to dzisiaj mówię? Bo możliwe, że jest między nami ktoś, kto jest chrześcijaninem na podstawie zaocznej deklaracji. Jakiś ewangelista mu powiedział, powtarzaj za mną. No i on powtórzył modlitwę grzesznika, wypowiedział słowa, oni go wtedy klepnęli po plecach, powiedzieli, witaj w Bożej rodzinie, wszyscy zaczęli klaskać i on został chrześcijaninem. Po prostu Jezusa nie widział w ogóle, a jest chrześcijaninem. Kiedy tak jest? Otóż wtedy, kiedy jesteś z innymi, gdy jesteś w społeczności, to przeżywasz różne uniesienia, ale jak zostajesz sam, jak milknie muzyka, to nie masz co powiedzieć w ogóle. Jeśli tak jest, że nie ma modlitwy, nie ma rozmowy z Jezusem, nie ma tej relacji z Jezusem, tego, żeby poczuć się dobrze, to potrzebujesz towarzystwa, jakiejś grupy, wsparcia, potrzebujesz, żeby z kimś, żeby zaśpiewać, żeby pochodzić, żeby tam coś zrobić, żeby zadziałać. A jak zostajesz sam, to jesteś taki po prostu bezradny, taki, to znaczy, że nie spotkałeś się z Jezusem osobiście, nie przyszedłeś do Jezusa. Aby mieć życie, trzeba przyjść do Niego osobiście. To Pan Jezus dzisiaj mówi do nas, przypomina nam. Wtedy mówił do tych Żydów i dzisiaj mówi do nas. I niestety o Żydach Pan Jezus powiedział smutną prawdę, że oni nie chcą do Niego przyjść. A co by powiedział o nas? Co by powiedział o mnie i o Tobie? Jak jest z nami naprawdę? Chcę dzisiaj was zachęcić, drodzy przyjaciele, abyśmy powiedzieli Jezusowi, że chcemy do Niego przyjść, że chcemy osobistego kontaktu z Nim. To nie jest żaden wstyd, nawet po latach, jak się śpiewało, czytało, chodziło na nabożeństwa, żeby dzisiaj powiedzieć Jezusowi, Jezu, ja tak trochę zdalnie to wszystko przeżywałem. Ja chcę przyjść dzisiaj do Ciebie. Chcę stanąć przed Tobą twarzą w twarz. Chcę z Tobą osobistego kontaktu. Czy jest tu ktoś taki, kto by chciał Jezusowi coś takiego powiedzieć? Słuchajcie, powstańmy teraz. Zapraszam was, zachęcam. Za chwilę, zanim zaczniemy się modlić, posłuchamy pieśni i bym was prosił, serdecznie zachęcał, żebyśmy zamknęli oczy, żebyśmy wsłuchując się w słowa tej pieśni rozmyślali, czy rzeczywiście ja też chcę do Ciebie przyjść, Panie Jezu. Czy mi na tym zależy? Czy ja chcę nadać mojemu chrześcijaństwu wymiar osobistego kontaktu z Jezusem? Że nie będę się opierał, polegał na tym, że czytam Biblię, że chodzę na nabożeństwa, że śpiewam, że jestem w grupie, że nie będę na tym budował mojej pewności zbawienia, pewności życia wiecznego, tylko że zadbam o to, żeby osobiście mieć kontakt z Jezusem. Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny. One tymczasem składają świadectwo o mnie, powiedział Jezus. A jednak nie chcecie do mnie przyjść, aby mieć życie. Zaprzeczmy dzisiaj temu, co Jezus powiedział o Żydach. Niech o nas On powie, o, a oni chcą przyjść do mnie. Oni przychodzą do mnie, oni się zgłaszają do mnie, oni chcą chodzić ze mną codziennie, oni chcą ze mną przeżywać swoje życie, oni chcą osobistego kontaktu ze mną. Zachęcam was do tego, bracia i siostry.
Serce me i zmień przez łaskę, którą mam w Tobie, Panie mój. Przychodzę wierząc, że słabości, które w sobie mam, zabierzesz, Panie mój, przez moc Twej miłości. Ciebie twarzą twarz, chcę poznać miłość Twą, życie swe mi daj. Przemień umysł mój, niech Twa wola stanie. przez moc Twej miłości.
Chcę do Ciebie przyjść. Powiedz to własnymi słowami Jezusowi. Zapraszam, zachęcam. Teraz jest czas na modlitwę.